Tak, chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że jesteśmy, że możemy niedzielę spędzić przed obliczem Bożym. To jest naprawdę przywilej Kościoła i przywilej niewielu ludzi. Bo jeżeli byśmy chcieli dzisiaj zobaczyć parkingi w tej chwili przed supermarketami, przed miejscami rozrywki, przed miejscami, gdzie czci się diabła, albo przynajmniej nie czci się Boga, to tam są parkingi pełne. Polska coraz bardziej idzie w zeświadczenie, Polska coraz bardziej idzie w ateizm, Polska coraz bardziej idzie w bałwochwalstwo i coraz bardziej idzie w różne nauki i filozofie i religie niechwalące imienia Boga Wszechmogącego. I bracia i siostry, ten stan jakby przenosi się na Kościół. Zresztą co widać, prawda? To widzimy w naszym Kościele, widać w Kościele powszechnym, widać w wielu kościołach. Ale to jest też symbol czasów ostatecznych. I biada nam będzie, kiedy wkrótce przyjdzie Chrystus, a my zaganiani, zapracowani, w kolejkach po zakupy, w niedzielę zamiast chwalić Pana Boga, w niedzielę zamiast przychodzić na nabożeństwa, albo siedzimy w domu, albo załatwiamy swoje biznesy, a potem przyjdziemy przed oblicze Boże z nadzieją, że z radością Pan wpuści nas do nieba. Dlatego, bracia i siostry, jakby zachęcam nas wszystkich i siebie do tego, abyśmy wytrwali, abyśmy nie dali się ponieść prądowi, który dotyka całą Polskę i cały świat. Taki prąd obojętności wobec Boga, obojętności wobec modlitwy, obojętności wobec Słowa Bożego. Już nie mówiąc o obojętności wobec Kościoła. Dzisiaj coraz więcej ludzi wyznaje zasadę, że Kościół jest tam, gdzie ja się modlę. Kościół jest w moim domu. Wystarczy, że uklęknę na chwilę i już to je załatwi, temat Kościoła. Bracia i siostry, to nie załatwi. Nabożeństwo jest świętą rzeczą, nabożeństwo jest rzeczą ustaloną przez Boga, Kościół jest świętą rzeczą i Kościół Bóg wymyślił, nie ludzie. I społeczność ludu Bożego jest Bożą wolą i Bożym nakazem dla Kościoła Jezusa Chrystusa. I dlatego też zachęcam was, bracia i siostry, upominajcie tych, bo to nie was upominam, bo wy jesteście, prawda? Ale wszyscy razem weźmy się za ręce, idźmy razem do nieba, nie pozwólmy, aby brat, siostra upadli, odpadli, aby zeświadczeli, aby zobojętniało ich serce na sprawy Boga Wszechmogącego. Bo przyjście Pańskie naprawdę jest bardzo bliskie i już wkrótce będziemy zaskoczeni trąbami, które usłyszymy. Już niebo zaczyna się poruszać. Te tajfuny, te trąby powietrzne, te inne rzeczy płynące z nieba oznaczają, że już jest jakiś ruch w niebie. I lada chwila to niebo się otworzy. I lada chwila zobaczymy aniołów z trąbami, usłyszymy te trąby i będzie za późno, żeby cokolwiek naprawić. Dlatego, bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mamy niedzielę, że mamy spokój w Polsce, że mamy świątynię, że możemy tutaj odpoczywać, a też możemy nabierać siły, aby dalej pracować dla Pana. Odniosę się do świadectwa, które siostra wypowiedziała. Bracia i siostry, ten ogień świadczy, ten gasnący ogień właśnie świadczy o tym, co oglądamy. Kościół maleje, Kościół słabnie i Kościół gaśnie. I Kościół jako ognisko, a też pojedynczy chrześcijanie. Bracia i siostry, to jest dowodem czasów ostatecznych. I nasze życie nie ma tej gorliwości co kiedyś. Nie mamy tego zapału ducha, nie mamy tego ognia, nie mamy tej oliwy, która w nas jest. Ale bracia i siostry, to wcale nie znaczy, że Bóg jest słaby. To wcale nie znaczy, że Kościół jest słaby, bo Bóg ma narzędzia, Bóg ma oliwę. Jeżeli, jak słyszeliśmy w tym świadectwie, spłynie oliwa od Boga, a ta oliwa spłynie, bo Biblia powiada, że w dniach ostatecznych z jednej strony będą działały moce demoniczne, będą odciągały ludzi od Kościoła, Kościół będzie słabł i Kościół będzie gasł, to z drugiej strony Bóg coraz więcej będzie wylewał działania Ducha Świętego. I bracia i siostry, jeżeli jesteśmy gotowi, to Duch Święty będzie wylany na nasze serca i Duch Święty sprawi, że będziemy na nowo zapaleni i Kościół ostatecznie odniesie zwycięstwo i Kościół będzie zapalony i Kościół będzie gorliwy i Kościół, bracia i siostry, i i chrześcijanie pojedynczy będą ciepli i będą zapaleni dla chwały Pana i do pracy dla Jezusa Chrystusa. Dlatego dziękuję za to świadectwo. Dziękuję przede wszystkim Bogu, bo Bóg chce nam pokazać, bracia i siostry, że nie jest stracony Kościół, że chrześcijaństwo nie jest na pozycji straconej, że wystarczy przyjść do Boga, chociaż jesteś słaby, chociaż wydaje ci się, że mało wartościowy, ale kiedy napełni ciebie Duch Święty, kiedy napełni ciebie świeża oliwa, zostaniesz na nowo zapalony i na nowo pójdziesz i będziesz zwycięzcą w Jezusie Chrystusie i będziesz mógł budować Królestwo Boże. Bracia i siostry, mottem naszego zboru są słowa: przyłóż rękę do dobrego dzieła. Po okresie wakacji chcemy na nowo przyłożyć się, przyłożyć swoją rękę do dobrego dzieła. Okres wakacyjny jest okresem urlopowym, okresem wyjazdów, okresem odpoczynku. To też jest biblijne. I dlatego też nie mam pretensji, bracia i siostry, do tych, którzy wyjeżdżają, którzy się cieszą, którzy po ciężkiej pracy, bracia i siostry, mają czas urlopu. I to Bóg zaplanował i tak powinno być. Ale kiedy zbliża się czas pracy, trzeba zająć się pracą, prawda? Trzeba zająć, już przestawić swoje myśli na czas usługiwania, na czas też włączenia się do spraw Królestwa Bożego. I 2 tygodnie temu usługiwałem właśnie na ten temat, że jesteśmy ludźmi powołanymi do zwycięstwa, ludźmi powołanymi do sukcesu, ludźmi powołanymi do tego, aby być błogosławieństwem dla innych, być błogosławieństwem dla świata, być błogosławieństwem dla Kościoła. I powiedziałem, że ludzi sukcesu charakteryzują jakby dwie cechy, dwie wady ludzi powołanych do życia w zwycięstwie. Myślimy cały czas o chrześcijanach. Pierwsze, są powołani, ale uważają, że nic nie znaczą, że mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie, nie czują się wartościowi. I właśnie o tym mówiłem 2 tygodnie temu i swoje kazanie zatytułowałem "Przeskocz mur swojej słabości". Ale dzisiaj, kochani, drugą wadą ludzi sukcesu, czy ludzi powołanych do sukcesu, jest to, że są powołani, ale uważają, że są za słabi i nie mogą wiele dokonać. Czyli pierwsza wada: nic nie znaczę. Druga wada: jestem za słaby, nic nie potrafię. I właśnie dzisiaj na ten temat chciałbym coś powiedzieć. Zamiast zdobywać mury kompleksów i niewiary w siebie, siedzimy pod murami jak żebracy, narzekamy. Często jesteśmy nieudacznikami i słabeuszami. Patrzymy na swoje możliwości, słuchamy innych i nie liczymy się z opinią Pana. A Pan jest. Pan powołuje i Pan daje siły. I Boże namaszczenie jest gotowe, aby napełnić każdego z nas i aby swoją oliwą, bracia i siostry, rozgrzać nas i zapalić nas i sprawić, abyśmy w nowym roku szkolnym 2008-2009 znowuż wystartowali jak rakieta, wystartowali z pełnymi zbiornikami, wystartowali jak samochody oczyszczone po naprawie, samochody, które są gotowe, aby wystartować w biegu. I mottem tych dwóch kazań moich 2 tygodnie temu i dzisiejszego również jest słowo z Księgi Joela, z 2 rozdziału, wiersz 7, gdzie czytamy: ruszają do ataku jak bohaterowie, jak wojownicy. Nieustraszeni wdrapują się na mury. Każdy do przodu własną drogą sunie i nikt nie ustępuje z raz obranej drogi. Najgorszą, kochani, cechą jest to, kiedy wyznaczamy sobie drogę, kiedy robimy plany, kiedy deklarujemy, kiedy podpisujemy się pod czymś, a potem wycofujemy się, a potem zbaczamy z drogi. Tak nie postępuje Kościół Jezusa Chrystusa i tak nie postępuje armia Jezusa Chrystusa. Właśnie ten cytat z Księgi Joela mówi o żołnierzach Bożych, o armii Jezusa. Czują się bohaterami. Nie czują się słabi, nie czują się nic nie warci, ale czują się bohaterami. Są nieustraszonymi wojownikami i wdrapują się na mury. Nie siedzą pod murami. Nie siedzą jak nieudacznicy, ale wdrapują się, ale wchodzą, ale pokonują, dlatego że Bóg jest z nimi. Idą własną drogą i nie ustępują. I dlatego, bracia i siostry, ja myślę, że właśnie Bóg tak chciałby widzieć Kościół swój, Kościół Jezusa Chrystusa, i słowo z Księgi Joela jest słowem proroczym, słowem, w którym Joel już widział do przodu. Kościół zwycięski, Kościół pokonujący mury, mury problemów, mury kompleksów, mury własnych słabości. Kochani, mówiłem dwa tygodnie temu również o tak zwanej wyuczonej bezradności. To jest pojęcie naukowe, które możemy zastosować wobec zwierząt, wobec ludzi, którzy doświadczyli kilkakrotnie pewnych niepowodzeń i potem nauczyli się, że te niepowodzenia są im przypisane. Tak zwana wyuczona bezradność. I właśnie dzisiaj, kochani, chciałbym pokazać nowe doświadczenia albo inne niż te, o których mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu. Cytuję kolejne naukowe doświadczenie. Pewien indyjski słoń miał zaledwie 2 lata, kiedy został złapany. Powinien wyrosnąć na olbrzyma wykorzystywanego do pomocy przy zaciąganiu kłód do tartaku. Wkrótce miała rozpocząć szkolenie wyznaczona mu już nawet mahuta, czyli trenera. Jego prawa noga była przykuta łańcuchem do ogromnego drzewa. Mógł poruszać się w promieniu kilku metrów, a potem wielki, silny łańcuch napinał się. Żaden 2-letni słoń nie mógłby go przerwać. Jednakże dorosły z łatwością poradziłby sobie z tym łańcuchem. Najciekawsze, że rozmiar łańcucha dla słonia nie zwiększał się, kiedy ten dorastał, a raczej był coraz cieńszy, ogniwa coraz mniejsze. Do czasu, gdy był już zupełnie dojrzałym słoniem, pęta ograniczały się zaledwie do niewielkiego sznurka. Wtedy jednak słoń nie próbował się już uwolnić. Nauczył się, że jest zniewolony, więc cienka lina wystarczyła, aby utrzymać go w niewoli. Gdy łańcuchy zakorzeniły się już w umyśle, nie był potrzebny na nodze. Właśnie wyuczona bezradność. Duży słoń, który posłuszny był cienkiemu sznurkowi tylko dlatego, że tak się nauczył. Nauczył się, że był przykuwany do łańcucha, a potem, kiedy dorósł, już w jego umyśle był zakodowany łańcuch. I nawet jeżeli trener go prowadził na sznurku, to on się nie wyrywał, mimo że taki sznureczek, taką linę mógłby zerwać przecież jednym pociągnięciem nogi. Ale był posłuszny, dlatego że nie siła, bracia i siostry, decydowała o tym, że chodzi na sznurku, ale jego umysł. Wyuczona bezradność. I tak samo jest często w naszym chrześcijańskim życiu. Wydaje nam się, że jesteśmy słabi, wydaje nam się, że nic nie potrafimy, bo ponieśliśmy jedną, drugą, trzecią klęskę. Bo bracia i siostry, coś nam nie wyszło, bo jeszcze ludzie nas skrytykowali, a jeszcze ludzie nam wygarnęli to, a jeszcze rodzice wiele razy powiedzieli ci, że ty nic nie potrafisz, bo ty po raz trzeci przyniosłeś 2. Ale ta sama matka czy ten sam ojciec zapomniał dodać, że już 15 razy przyniosłeś 5 czy 6. Ale w twoim umyśle zakodowało się, że 3 razy dostałeś 2 czy 1 w dzisiejszej nomenklaturze ocen. To znaczy, że rodzice zwrócili ci 3 razy uwagę. To znaczy, że nic nie jesteś warty. I nieważne, że już 15 piątek czy 6 otrzymałeś. 3 razy 2 i 3 razy słyszałeś. Nic nie jestem warty. Już więcej nic w życiu nie osiągnę. Nawet nie myślisz o studiach. Z ledwością dostałeś się do szkoły średniej. Mimo tego, że jesteś bardzo zdolny. Mimo tego, że jesteś bardzo inteligentny. Dlaczego tak? Wyuczona bezradność. Jestem 2-kowym uczniem. Nic w życiu nie osiągnę. To mi powiedzieli rodzice. Często nakrzyczała na mnie nauczycielka, bo akurat nie szło ci z geografii. Z geografii miałeś 3 i 2. Ale że na świadectwie jest 8 innych przedmiotów i z tych przedmiotów miałeś same 5, to się nie liczy. Bo geografia spowodowała, że wyuczyłeś się takiego myślenia o sobie. Myślenia nieudacznika, myślenia człowieka straconego. Przecież nie możesz iść na studia, skoro z geografii miałeś 2. Ale z matematyki 5. A przecież studia na przykład informatyczne, do nich nie jest potrzebna geografia. I tak dalej, i tak dalej. Czyli, kochani, zobaczmy, tak samo jest w życiu chrześcijańskim. Diabeł prowadzi nas na sznurku. A każdy z nas ten sznurek mógłby z łatwością zerwać. Bardzo łatwo. Dlatego, że właśnie tak zwana wyuczona bezradność w życiu chrześcijańskim. Wydaje nam się, bardzo często przenosimy te same systemy myślenia. Przenosimy do kościoła. Przecież ja w kościele nie mogę być liderem, skoro skończyłem tylko szkołę zawodową czy szkołę średnią. W kościele liderami mogą być tylko ci, którzy ukończyli wyższe studia na przykład. Tak często nam się wydaje, prawda? Albo jesteś tylko po szkole zawodowej, to jakże możesz być liderem? Jakże możesz wykonać dobre dzieło dla Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, patrzymy według tego, co zakodowane jest w naszym umyśle, ale nie według tego, co Bóg nam dał, nie według darów Ducha Świętego, które posiadamy, nie według zdolności, które posiadamy i nie według namaszczenia, które posiadamy od Ducha Świętego. I przegrywamy życie. I diabeł wodzi nas po sznureczku. I ten sznureczek prowadzi nas pod mury i siadamy jak żebracy, zamiast jak armia Jezusa Chrystusa wdrapywać się i pokonywać mury i zwyciężać i być tymi, którzy są naprawdę szczęśliwi, bo żyją w Jezusie Chrystusie. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli, że naszą siłą jest Boże namaszczenie, że naszą siłą jest to, co mamy od Boga, naszą siłą są nasze zdolności, a naszą siłą nie są opinie innych ludzi. Tydzień temu o tym mówiłem. Pokazywałem przykład Dawida, który był bardzo zakompleksiony, ale Bóg na niego patrzył inaczej. Pokazałem przykład Saula, który był bardzo zakompleksiony, ale Bóg na niego patrzył inaczej. Pokazałem przykład Gedeona, najmniejszy, najsłabszy, najmłodszy, ale Bóg patrzył inaczej. Bóg powiedział, idź w tej sile, bo ja będę z tobą. I zwyciężył, i wygrał. I Dawid potrafił być królem, jest jednym z najlepszych. Mimo, że tyle kompleksów, mimo, że tyle zakodowanych miał, bracia i siostry, programów, że on jest do niczego, że on jest słaby. Cytowałem to 2 tygodnie temu. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o sile. O tym, że nie jesteśmy bezsilni. O tym, że potrafimy. O tym, bracia i siostry, że Bóg nas potrzebuje. Że Bóg w nas zainwestował. I nie ma znaczenia, co inni ludzie myślą o tobie. Nie ma znaczenia, co ty sam myślisz o sobie. I nie ma znaczenia, co słyszałeś w dzieciństwie. I nie ma znaczenia, jaką masz szkołę ukończoną. Bóg patrzy inaczej w Kościele i w Królestwie Bożym. Bóg naprawdę patrzy inaczej, co nie znaczy, że Bóg nie potrzebuje ludzi z wyższym wykształceniem. Ja tego nie chcę powiedzieć. Bóg chce, żebyśmy się uczyli. Ja się cieszę, że młodzież studiuje, że większość z naszej młodzieży jest na wyższych uczelniach, bo to pomaga nam, ale to nie jest podstawowy warunek, żeby być zaangażowanym w Kościele Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, Bóg potrzebuje człowieka z podstawowym wykształceniem, z zawodowym, średnim, wyższym, profesorów, doktorów. Bóg wszystkich posiada i każdemu ma zadanie do przydzielenia. I każdy z nas może przyłożyć rękę do dobrego dzieła. Bardzo często mówimy, albo ja taki słaby, albo ja za mało umiem, albo ja właściwie jeszcze się nie wykazałem. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj, oprócz tej wyuczonej bezradności, oprócz tego sznurka, na którym diabeł nas prowadzi, a nie Duch Święty, chciałbym pokazać jeszcze inne biblijne przykłady słabych, ale zwycięskich, słabych, ale potrzebnych, słabych, ale pozytywnie wykorzystanych przez Boga. Na przykład w Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, w wierszu 6 i 7, jeżeli byście otworzyli, są takie oto słowa. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wiersz 6 i 7. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Bracia i siostry, skoro Biblia w kilku miejscach zwraca uwagę na wróbla, a przecież wróbel najbardziej pospolity, najbrzydszy, Pokuszę się, żeby powiedzieć najsłabszy, szary, brudny ptak. Wielu z nas pomyślałoby niepotrzebny, prawda? Bóg powiada, nie bójcie się, bo jesteście bardziej znaczący niż wróbel. I zadałem sobie pytanie, dlaczego Bóg mówi o wróblach? Czyli wróble są Bogu potrzebne i bracia i siostry, wróble są nam potrzebne. Wróbel jest stworzeniem nieufnym, nieśmiałym i płochliwym. Wróbel ma pochodzenie arabskie i rzeczywiście w Egipcie bardzo dużo wróbli widziałem. Dlatego wspomina się o nim w Biblii, widać go pełno na ulicach Egiptu czy Izraela. Wymiary ciała to tylko 14-15 cm, czyli dokładnie tyle. Rozpiętość skrzydeł 21 cm, czyli mniej więcej tyle, waga 30 gramów. I ten mały wróbelek, o którym mówi Biblia, o którym mówi Bóg, że jest taki słaby, ale Bóg o nim myśli, ten mały wróbelek jest nam potrzebny. I oto, kochani, pewna historia, może słyszeliście, to przypomnę, jeżeli nie, to z ciekawością posłuchajcie. W roku 1958 chiński przywódca komunistyczny Mao Zedong ogłosił program Tygrys robi wielki skok naprzód, w ramach którego, między innymi w oparciu o hasło, iż gospodarką dowodzą generał Żelazo, generał Węgiel i generał Zboże, doprowadzono do zniszczenia znacznych ilości narzędzi rolniczych, które w wiejskich dymarkach przetopiono na surowe i bezwartościowe żelazo. To poskutkowało drastycznym spadkiem plonów, o którym Mao Zedong obwinił wróble i rozkazał rok później wszystkim Chińczykom wytępić wszystkie wróble w Chinach. W wyniku tej akcji, podczas której wszystkie napotkane ptaki nieustannie płoszono, także po kilkudziesięciominutowym przebywaniu w powietrzu spadały na ziemię martwe z wycieńczenia, w ciągu kilku dni wytępiono prawie wszystkie wróble w Chinach. To był rok 1958. Posłuchajcie, jakie były skutki. Skutki tych działań Chiny odczuły rok później z powodu plagi owadów. Ich gąsienice pozbawione naturalnego wroga rozpleniły się i wyjadły plony. W kraju zapanowała 3-letnia klęska głodu. Umarło 43 miliony ludzi. 43 miliony ludzi umarło tylko dlatego, że takie malutkie wróbelki, niepotrzebne, szare, nikomu właściwie zbędne, takie malutkie wróbelki wyrzucono i zniszczono w Chinach. Nie ma nic niepotrzebnego na ziemi. Nie ma ludzi niepotrzebnych na ziemi. Nie jesteś, bracie i siostro, niepotrzebnym. Nie jesteś człowiekiem, który wałęsa się tutaj po ziemi jak wróbel bez celu, bo nawet ten wróbel ma cel i Bóg wiedział, dlaczego powołuje wróbla na ziemi. Chciałbym to odnieść do nas. Bóg powiada, o ileż bardziej wy, powiedział Chrystus, o ileż bardziej wy jesteście potrzebni tutaj na ziemi. 43 miliony ludzi zginęło tylko dlatego, że takie malutkie wróbelki zniszczono. Jesteś potrzebny. Bracie i siostro, jesteś silny. Jesteś zdolny. Bóg włożył w ciebie, zainwestował pewną swoją cząstkę. I Bóg oczekuje, bracia i siostry, że nasze zadania, że to, do czego zostaliśmy powołani, wykonamy tutaj na ziemi. Naszym zadaniem nie jest siedzieć pod murem i płakać, i narzekać, i może stawać się nieudacznikiem, albo myśleć, że jestem nieudacznikiem. Każdy z nas jest zdolniejszy niż wróbel, mimo że taki malutki wróbel jest potrzebny na ziemi. Nie ma wróbli niepotrzebnych. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym w tym dzisiejszym słowie zachęcić każdego z nas, bracie i siostro, potrzebuje Bóg ciebie, Kościół potrzebuje ciebie i Królestwo Boże potrzebuje ciebie. Przyłóż rękę do dobrego dzieła. Nie ma ludzi bezrobotnych. Kiedyś byłem świadkiem rozmowy chrześcijan. Jedna z sióstr powiedziała takie oto zdanie, które bardzo mi się podobało. Bóg nie lepi idiotów. Bardzo mądre zdanie. Bóg nie lepi idiotów. Nie ma bubli w stworzeniu Bożym. Jesteś potrzebny, jesteś zdolny i Bóg chciałby, abyś po prostu stanął i powiedział, Panie, ja chcę. Bracie i siostry, drugi taki ptaszek, bardzo mały, wydawałoby się, że może nieskuteczny albo niepotrzebny, to jaskółka. O jaskółce też czytamy w Piśmie Świętym. W psalmie na przykład 84 i wierszu 4 nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swoje pisklęta przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Jaskółeczka i wróbelek w domu Bożym. Bóg się cieszy, że ich ma. O ileż bardziej Bóg się cieszy, że ma Ciebie, bracie i siostro. Twoje zdolności, Twój umysł. O ileż mądrzejszy niż umysł wróbelka. Ale na temat jaskółki. Polski minister rolnictwa wystąpił przeciwko jaskółkom, powołując się na względy higieny. Wydał rozporządzenie stanowiące, że do budynków, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarczych, nie powinny mieć możliwości dostania się inne zwierzęta, w tym jaskółki. Zamysł niby szlachetny. Uderza jednak w jaskółki, z których jeden gatunek z trzech występujących w Polsce, czyli tak zwana jaskółka dymówka, w 99% upodobała sobie właśnie wiejskie stodoły i obory jako miejsce do zakładania gniazd. Co ciekawe, przeciwko rozporządzeniu oznaczającemu faktycznie zagładę polskich jaskółek zaprotestowali głównie rolnicy, którym jaskółki nie kojarzą się tylko z ludowymi wierzeniami o szczęściu czy przepowiadaniu pogody, czy lokalnym, unikalnym folklorem dzikiej polskiej przyrody, lecz czysto praktycznym stwierdzeniem, że tam, gdzie występują jaskółki, mało jest much i innych owadów uważanych za szkodniki i pasożyty bydła, którymi faktycznie jaskółki się żywią. Czyli znowuż, kochani, wytępmy jaskółki, bydło będzie zdrowsze. Okazuje się, że właśnie nie, bo te jaskółki są bardzo potrzebne i jeżeli byśmy wytępili jaskółki, tak jak wytępiono wróble, nastąpi zakłócenie równowagi ekologicznej, grozi plaga much, roznoszących znacznie poważniejsze choroby niż jaskółki, a również epidemia chorób. Mała jaskółeczka, o której powiada Pismo Święte, która znalazła sobie dom w świątyni Bożej. Jest, patrzcie, jak bardzo potrzebna, jak bardzo niezbędna w naszym życiu i w życiu również przyrody. Kochani, kolejna rzecz, bakteria. Bardzo mała bakteria, a jakże potrzebna. Na przykład w tymże artykule o tych jaskółkach tenże autor napisał tak. Dla wyjaśnienia podaję, w przewodzie pokarmowym krowy znajduje się około 3 milionów przeróżnych bakterii saprofitycznych, nie stanowiących żadnego zagrożenia i taka ich różnorodność być musi, by krowa była zdrowa, a mleko było smaczne. 3 miliony musi mieć krowa bakterii, żeby, bracia i siostry, nasze mleko, nasze życie, nasze zdrowie od tego jest uzależnione, żeby było właściwe. Bakteria, taka malutka, a jakże potrzebna. Bracie i siostro, może wydaje ci się, że jesteś taki malutki, że gdzieś tam siedzisz w ostatniej ławce, że gdzieś tam wszyscy o tobie zapomnieli. Jak ta bakteria, jak wyrzutek społeczeństwa zostałeś traktowany i może z siebie tak traktujesz. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, ty jako bakteria jesteś potrzebny, aby Kościół żył, aby Kościół był zdrowy, aby Kościół właściwie funkcjonował. Bez Ciebie to mleko będzie nieudane, będzie kwaśne, będzie zepsute. Bez Ciebie Kościół naprawdę nie będzie funkcjonował. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym mocno nas zachęcić. Stańmy przed Bogiem, nawet jeżeli Twoje ognisko wygasa, nawet jeżeli Twój ogienek jest coraz słabszy. Dzisiaj dziękuję Bogu za to świadectwo. Dzisiaj Duch Święty pokazał, że wystarczy przyjść i powiedzieć: Panie, ześlij na mnie swój olej. Panie, niech ten deszcz oleju spłynie na moje życie i okaże się, że potrafisz. Okaże się, że jesteś zwycięzcą. Okaże się, że nawet jako bakteria, jako wróbel, jako jaskółka, nic nieznaczący, potrafisz tak wiele zrobić dla Kościoła, dla Królestwa Bożego. To jest właśnie to słowo, którym Duch Święty dzisiaj przekonuje Ciebie. Jesteś potrzebny, obojętnie ile masz lat. Biblia powiada w psalmie, nawet w starości przynoszą owoc. Nie ma znaczenia, czy jesteś na emeryturze, czy nie. Ktoś kiedyś wypowiedział takie piękne zdanie. Właściwie to nie przepracowałem w życiu ani jednego dnia. Wszystko, co robiłem, było przyjemnością. Nie ma emerytury w Królestwie Bożym. Albo pracujesz, albo nie. Albo żyjesz, albo umierasz. Bracia i siostry, nie ma ludzi niepotrzebnych. Nie ma ludzi starych. Nie ma ludzi bezwartościowych. Każdy z nas do czegoś się nadaje i każdy z nas, bracia i siostry, powinien wyzwolić się i zerwać ten sznurek diabelski, który mówi ci, że jesteś niepotrzebny, że jesteś słaby, że nie potrafisz, że tak mało umiesz. Zerwij ten sznurek dzisiaj i pozwól, aby Duch Święty zawładnął tobą i aby Duch Święty prowadził ciebie do wspaniałego zwycięstwa. Bracia i siostry, kolejna rzecz, która jest niesamowita, to opis Morza Martwego. Pozwolę sobie jeszcze na chwilę o tym powiedzieć. Wydaje nam się wszystkim, ja też tak uważałem, dopóki tam w tym roku Bóg nie pozwolił mi być i zobaczyć, że Morze Martwe to jest właściwie, no martwe. Nie wiem dlaczego cały czas w moim umyśle funkcjonował obraz czarnej, ciemnej wody, zgniłej wody, ponieważ nie ma życia, prawda, no to wody, która jest porośnięta taką zieloną roślinnością, prawda, i nic tam nie ma, i nic nie widać, nic nie słychać, śmierdzi, no bo skoro gnije, to śmierdzi i do niczego jest nieużyteczna. Ale bracia i siostry, ze zdziwieniem stwierdziłem, że Morze Martwe otoczone jest najlepszymi, najdroższymi sanatoriami w Izraelu. Ze zdziwieniem również stwierdziłem, że na wodach Morza Martwego nie porastają żadne roślinki niedobre, gnijące, gnilne czy inne rzeczy. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że wody Morza Martwego są bardzo przezroczyste. I rzeczywiście się w nich można zanurzyć, popływać sobie i się nie utopi. I o czym chcę mówić? Może wydaje ci się, że jesteś jak Morze Martwe. Właśnie takie bezczynne. Morze Martwe nie ma odpływu. Morze Martwe, bracia i siostry, jest w depresji. 400 metrów poniżej poziomu morza, największa depresja na Ziemi. Odnoszę to do ludzkiej depresji. Może często dopada ciebie również depresja. Wydaje ci się, że jesteś tak zdołowany, że jesteś tak pokonany, że jesteś w takim głębokim dole, że już nic z ciebie nie będzie. Jak Morze Martwe. Oto, bracia i siostry, ta największa depresja jest błogosławieństwem dla ludzi. Ta największa depresja i to największe martwe morze na ziemi jest błogosławieństwem dla ludzi. Pozwólcie, że odczytam kilka rzeczy odnoszących się do Morza Martwego. Rzymski historyk Józef Flawiusz w 37 roku naszej ery w dziele pod tytułem O wojnie żydowskiej wspomina o jeziorze asfaltowym, nad którym unosi się duszna woń siarki i ropy naftowej, czyli oleju skalnego. Należy podkreślić wysoką zawartość jonów sodu, potasu, magnezu, wapnia, bromu w Morzu Martwym. Są to najważniejsze jony, które mają ogromne znaczenie biologiczne. Taki właśnie zestaw makroelementów ma ludzka limfa i ludzka krew. To jest niesamowite. Właśnie Morze Martwe ma takie jony, ma taki zestaw, bracia i siostry, minerałów, które podobne są do ludzkiej limfy i ludzkiej krwi. I co z tego wynika? Właśnie ano to, że człowiek potrzebuje Morza Martwego. Posłuchajcie. Woda Morza Martwego zawiera takie mikroelementy jak miedź, cynk, kobalt i inne. Na dnie Morza Martwego odkryto pokłady siarki naturalnego asfaltu. Od roku 1930 prowadzone jest wydobycie bromu i węglanu potasu z wody Morza Martwego. Zasolenie Morza Martwego ośmiokrotnie przewyższa zasolenie Oceanu Atlantyckiego i 40-krotnie przewyższa zasolenie Morza Bałtyckiego. 40 razy bardziej słone niż Morze Bałtyckie. Jednym z najbardziej intrygujących zjawisk Morza Martwego jest wydobywanie się z niego bituminu, czyli asfaltu, którego grudy pojawiają się na powierzchni wody. Ale tego nie widać. Woda jest czyściuteńka. Ten asfalt też jest potrzebny i też jest wydobywany. Jakie są właściwości lecznicze? Już starożytni Rzymianie budowali tam pierwsze kurorty. Do końca XIX wieku uważano, że w Morzu Martwym nie ma życia, jednakże stosunkowo niedawno uczeni udowodnili, że nosicielami życia w Morzu Martwym okazały się odkryte przez uczonych jednokomórkowe glony oraz najprostsze organizmy prokarionty, najstarsze żyjące komórki. Stąd pochodzi ich nazwa archibakterie. Archibakterie to jedyne żywe istoty bytujące w wodzie Morza Martwego. Żyją i rozwijają się w tych wodach pomimo niezwykle wysokiej koncentracji soli i minerałów, demonstrując niespotykaną odporność. Struktura komórkowa archibakterii podobna jest do budowy komórki organizmu ludzkiego. Najmniejsza komórka, wydawałoby się, że nie ma nic w Morzu Martwym, jest archibakteria podobna do komórki ludzkiej, która powoduje, że to morze żyje. Bracie i siostro, nawet jeżeli jesteś najmniejszą komórką w Kościele, archibakterią, niewidoczną, słabą, niezauważalną, jesteś potrzebny, bo dzięki Tobie Kościół żyje. Bo potrzebny jesteś społeczeństwu. Bo dzięki Tobie woda Morza Martwego może przyjąć miliony turystów w ciągu roku i miliony kuracjuszy, którzy tam zdobywają zdrowie i odnawiają swoje życie biologiczne. Terapia nad Morzem Martwym zalecana jest przede wszystkim w następujących schorzeniach. Łuszczyca, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, witiligo, reumatyzm. Słońce nie powoduje tu prawie oparzeń, gdyż dzięki dużemu parowaniu warstwa ozonowa znajdująca się nad Morzem Martwym filtruje i nie przepuszcza szkodliwych dla zdrowia promieni UVB. Położone prawie 400 metrów poniżej poziomu morza posiada 10-krotnie wyższą koncentrację minerałów w porównaniu z innymi zbiornikami wodnymi. Patrzcie, mimo że w depresji posiada swoje błogosławieństwo, nie ma ludzi niepotrzebnych. Ludzie w depresji nie są wyrzuceni poza margines. Chciałbym to mocno podkreślić. To jest chwilowa słabość Twoja umysłu i jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Przyjdź tylko, przyjdź, będziemy się modlić. Nie zatapiaj się coraz bardziej w bagnie diabelskiej sztuczki, diabelskiej nauki, że z Ciebie już nic nie będzie, że stres, że strach, że depresja, że już z tego nigdy nie wyjdziesz. Jesteś potrzebny, jesteś potrzebna, bracie i siostro. Pod jej wodami znajdują się źródła stale zaopatrujące je w minerały. Bogate jest ono w wapń i magnez, które silnie działają antyalergicznie, uspokajająco. Poza tym wdychany nad wodą magnez wpływa korzystnie na przemianę materii. Sód oraz potas mają działanie dezynfekujące i uwalniające odłuski. Brom uspokaja system nerwowy, a bitumin działa hamująco na stany zapalne. Również czyste, pozbawione alergenów powietrze pustyni, zawierające 10% więcej tlenu w porównaniu z innymi częściami świata oraz zawarty w nim brom, działający uspokajająco, wpływają na pozytywny efekt terapii. Zobaczcie, jakie cudowne rzeczy. Kosmetolodzy w wyniku prowadzonych badań klinicznych udowodnili, że minerały pochodzenia morskiego o stężeniu zbliżonym do ludzkiej surowicy dzięki swoim hydroskopijnym właściwościom wiążą trwale doprowadzoną z zewnątrz wodę. I tak dalej, mam tu, kochani, bardzo dużo na temat błogosławieństw Morza Martwego. Mimo, że w depresji, mimo, że mikroelementy tam są, bracia i siostry, mimo, że takie małe, bardzo małe, wydawałoby się mało znacząca rzecz. Dzięki wysokiej koncentracji minerałów i sól, błoto z Morza Martwego pobudza krążenie krwi, przyspiesza metabolizm, głęboko wnika w skórę oczyszczającą pory, detoksykuje komórki oraz złuszcza martwy na skórek. No nic, tylko mieszkać nad Morzem Martwym. Lekarze zalecają, że przynajmniej raz na 2 lata każdy człowiek powinien być nad Morzem Martwym. A Morze Martwe? A depresja? A nie ma życia? Bracia i siostry, tak samo chciałbym, abyś dzisiaj pomyślał o sobie. Nawet jeżeli Ciebie ludzie spisali na straty, nawet jeżeli Ciebie już dawno uśmiercili, Nawet jeżeli Kościół ciebie uśmiercił, powiedz sobie dzisiaj, że jesteś potrzebny jak morze martwe. Nawet jeżeli jesteś w depresji i słabości, nawet jeżeli dopadła ciebie choroba i diabeł ci mówi, że już nie będziesz uzdrowiony, pomyśl dzisiaj, że w depresji jest morze martwe, jest najbardziej potrzebnym miejscem na ziemi, na kuli, na globie ziemskim. Bracia i siostry, to jest to, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć tobie. Jesteś potrzebny, jesteś dzisiaj wartościowy i Duch Święty czeka na ciebie i Duch Święty chce ciebie dzisiaj widzieć na modlitwie, abyś przyszedł ze swoją słabością i abyś powiedział: Panie, ja chcę, Panie, ja potrzebuję. I dlatego też, bracia i siostry, kończąc, chciałbym zachęcić nas do modlitwy. Niech te słowa, bo właściwie 1/3 tylko mojego kazania przekazałem, ale niech te słowa dzisiaj pokażą ci, jak bardzo jesteś wartościowy, jak bardzo jesteś potrzebny, jak bardzo jesteś mocny i jak bardzo Duch Święty włożył dużo zdolności w twoje życie i dzisiaj możesz powiedzieć: Panie, oto ja, poślij mnie. Panie, oto ja, poślij mnie. I bracia i siostry, na zakończenie chciałbym odczytać słowo z psalmu 6 i wiersza 3. Psalm 6, wiersz 3. Oto słowo do słabych. Słowo, bracia i siostry, do ludzi, którzy uważają, że nie potrafią. Do ludzi, którzy są może w depresji. Do ludzi, którzy są może martwi albo uśmiercili już dawno swoje powołanie, uśmiercili już dawno swoje namaszczenie, uśmiercili już dawno swoją służbę. Dzisiaj jest czas odbudowy. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby. Nie jest grzechem, że czujesz się słaby. Grzechem jest to, że wierzysz diabłu, iż już nie więcej nigdy z ciebie nic nie będzie. Możesz dzisiaj przyjść, jak psalmista, i powiedzieć: Panie, uzdrów mnie, bo jestem słaby. I tu nie chodzi o uzdrowienie ciała, tu chodzi o uzdrowienie twojego umysłu. O to uzdrowienie tej wyuczonej bezradności. O uzdrowienie tego, co jest najważniejsze, z którego płynie źródło życia, czyli twojej duszy. To tu wszystko się zaczyna. To tu jesteś silny. To tutaj jesteś zdrowy. To tutaj jesteś potrzebny. To tutaj jesteś bohaterem. I Bóg dzisiaj powiada ze słowami Dawida: przyjdź, przyjdź, a ja uzdrowię twoją słabość. Przyznaj się i powiedz: Panie, jestem słaby. Panie, dzisiaj potrzebuję twojego oleju. Dzisiaj namaź, dzisiaj spraw, aby moje auto zostało naprawione, abym na nowo ruszył w nowy rok szkolny i aby moje życie było przydatne dla innych, dla Kościoła, dla Jezusa Chrystusa, aby mógł stanąć kiedyś przed tronem Bożym i otrzymał koronę żywota. Jakie to piękne, bracia i siostry. Wiedzieć, że Bóg nie klei idiotów, że nie jestem idiotą, że nie jestem tym najgorszym, że nie jestem śmieciem, nie jestem pośmiewiskiem, mimo że może tak ludzie uważają, Bóg tak nie uważa. Wróbelek, jaskółka, bakterie, archibakterie, jony, malutkie, coś, co tylko widać pod mikroskopem. A jakże ważne dla milionów ludzi, jakże twoje życie jest ważne dla milionów ludzi, jakże twoje świadectwo jest ważne, jakże twoja służba jest ważna. Bracie i siostro, twoje życie jest wartościowe, twoje życie może sprawić, że Kościół będzie rozdawał mleko, mleko zdrowe, mleko, które będzie pokarmem dla wielu milionów ludzi, że Kościół będzie w stanie rozprzestrzenić Ewangelię Jezusa Chrystusa i sprawić, że na koniec, zanim przyjdzie Chrystus, nastąpi przebudzenie na tej śląskiej ziemi, przebudzenie w Katowicach, ale pierw to przebudzenie musi rozpocząć się w naszych sercach, od nas samych, a żebyśmy, kiedy staniemy przed Bogiem, powiemy: Panie, zlej ten deszcz oliwy, zlej ten deszcz świeżego namaszczenia, zlej ten deszcz świeżego pomazania, rozpal na nowo moje serce, rozpal na nowo moje życie, ja chcę palić się, ja chcę, Panie, być gotowym do dobrego dzieła. Ja chcę, oto ja, Panie, poślij mnie. Oto ja, Panie, poślij mnie. I dlatego też, bracia i siostry, tym słowem chciałbym zakończyć moje dzisiejsze przemówienie. W księdze Joela jest takie słowo: kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Dlaczego? Dlaczego tak, bracia i siostry? Bo słabość nie tu, tylko słabość tu. Tu jest twoje bohaterstwo. Nie tu, nie w mięśniach. Możesz być słaby fizycznie, możesz być schorowany, możesz być w depresji, możesz być dzisiaj zmiętolony jak szmata, ale możesz powiedzieć, jestem bohaterem, bo tu się zaczyna twoje zwycięstwo, tu się zaczyna twoja moc. Kiedy staniesz przed Bogiem, powiesz jak Dawid, Panie, jestem słaby, ale uzdrów mnie. Postańmy do modlitwy. Chciałbym, abyśmy zaśpiewali teraz pieśń. Chciałbym zaprosić ciebie do modlitwy. To jest kilka minut, które warto poświęcić, aby naprawić swoje życie, aby przyjść ze swoją słabością, aby przyjść ze swoim zniedołężnieniem, ze swoją depresją, ze swoją wyuczoną bezradnością i ze swoją niemocą. Przyjść i stanąć pod murem i powiedzieć, Panie, ja wiem, że potrafię. Panie, ja wiem, że jestem bohaterem. Ja wiem, że nie jestem na straconej pozycji. Ty mnie powołałeś, abym odnosił sukcesy. I to nie sukcesy w pieniądzach. Bracia i siostry, nie chodzi o sukcesy w pieniądzach. Nieważne, jakie masz zasoby materialne, nieważne, jakie masz konto, ważne, abyś przyłożył swoją rękę do dobrego dzieła, bo pieniądze przeminą, ale Jezus Chrystus trwa na wieki i wkrótce już Jezus się z nami chce spotkać. Jak staniesz przed Nim? Z jakimi plonami? Z jakimi owocami staniesz przed Nim? Dzisiaj jest czas Bożego namaszczenia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce na nowo zlać ten olej na twoje ognisko i rozpalić ciebie na nowo i powiedzieć, jesteś ważny, jesteś wartościowy, jesteś bohaterem, jesteś mocny, bo ja jestem z tobą. Zaśpiewajmy pieśń, jeżeli potrzebujesz modlitwy. Choćby przyjdź i stań, powiedz, Panie, napełnij mnie na nowo. Tak wiele wyzwań, tak wiele służby. Chcę się zaangażować, chcę być w Twoim królestwie. Chcę być choćby tym najmniejszym, ale potrzebnym dla Twojej chwały. Przyjdź i stań tutaj, będziemy się modlić wszyscy razem, aby Bóg od września napełnił nas, aby Duch Święty zachęcił nas i aby wysłał nas na nowo. Bo żniwa są białe, pola są białe, a robotników mało. Módlmy się.